Święci, w każdym wieku Bóg pragnie coś uczynić. Zobaczyliśmy, że w tym wieku Bóg pragnie uzyskać budowlę. Jego budowla to zespolenie Boga i człowieka. To zbiorowy wyraz Boga i Jego powiększenie. Jesteśmy tu zatem ze względu na Boży cel, którym jest Jego budowla. Chcemy, by Jego cel był naszym celem, Jego serce naszym sercem. Jego pragnieniem, celem jest budowla. Chodzi teraz o co? Jeśli mamy być składnikami tej budowli, członkami, które budują ciało Chrystusa, a w wyniku tego przygotują oblubienicę Chrystusa, musimy chcieć otrzymać Jego powołanie. Chodzi o to, kto może je otrzymać. Czy chcecie je otrzymać tego wieczoru? Wszyscy musimy być na to gotowi, chcieć otrzymać Boże powołanie. Tego wieczoru chcemy zobaczyć kompletny obraz powołania przez Boga Mojżesza, który jest modelem Bożego sługi. Kompletny obraz powołania przez Boga Mojżesza, który jest modelem Bożego sługi. Chcemy, by to powołanie powieliło się w nas. Mojżesz jest modelem Bożego sługi, czyli pierwowzorem. Jeśli chcemy być składnikami Bożej budowli, budowniczymi tej budowli, jeśli chcemy pozwolić Bogu wbudować się w nas i wbudować się w Niego, musimy doświadczyć różnych aspektów tego powołania. Brzemię tego dzisiejszego poselstwa jest następujące. Dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu musimy doświadczać każdego aspektu Bożego powołania. To nie zaledwie poselstwo. Dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu chcemy doświadczać każdego aspektu Bożego powołania przedstawionego w tym konspekcie. W życiu Mojżesza wyróżnić można trzy okresy, każdy trwający 40 lat. Przez pierwsze 40 lat rozwinął on naturalne siły i zdolności w najwyższym stopniu. Zobaczymy to w miarę czytania konspektu. Przez kolejne 40 lat Bóg kruszył jego naturalne siły i zdolności. Utracił on wówczas wszelką pewność siebie. Jego zdolności znalazły się w zmartwychwstaniu i stały użyteczne dla Pana. Przez ostatnie 40 lat Pan posłużył się nim do zbudowania swojej budowli. Na koniec posłużył się nim do zbudowania swojej budowli. I tak w życiu Mojżesza wyróżnić można trzy okresy, każdy liczący 40 lat. W punkcie pierwszym rzymskim czytamy: Mojżesz jest najlepszym przykładem ilustrującym sprawę porzucania naturalnych sił i zdolności. Nikt inny w Biblii nie jest tak dobrym tego przykładem. Święci, nie jest łatwo czynić coś dla Boga i nie używać własnych sił i zdolności. Bradley powiedział kiedyś: od lat uczę się tego drogą cierpień i upadków. Brat uczył się czynienia czegoś dla Boga, nie przy użyciu własnych sił ani zdolności. Powiedział, że uczył się tego drogą cierpień i upadków. Gdy Bóg nas powołuje, jakby mówi: tak, chcę, byś to zrobił, lecz za pośrednictwem mnie. Nie, żebyś to robił za pośrednictwem siebie. Kłopot polega często na tym, że jeśli nie możemy czegoś zrobić za pośrednictwem siebie, odmawiamy zrobienia czegokolwiek. Posłuchajmy. Taka postawa jest wielką przeszkodą w dziele Pańskiego zyskiwania. Wielką przeszkodą w dziele Pańskiego zyskiwania. Gdy coś czynimy, odrzucajmy swoje naturalne siły i zdolności i czyńmy to za pośrednictwem Pana. Cokolwiek czynimy na rzecz Pańskiej budowli, czyńmy to za pośrednictwem Jego, Nim i w Nim oraz przez Niego. Punkt A. W naturalnych siłach i zdolnościach nie ma boskiego pierwiastka. Nie ma boskiego pierwiastka. Punkt B. Naturalne siły i zdolności działają samodzielnie, nie według Bożej woli. Widzimy to na przykładzie Mojżesza, jak działał on samodzielnie, nie według Bożej woli. Mojżesz wychowywał się w pałacu Faraona. Traktowano go jako syna córki Faraona. Jest powiedziane, że gdy dorósł, udał się do swoich braci, czyli Hebrajczyków. Jego matka karmiła go piersią. Z pewnością włożyła w niego to, że był Hebrajczykiem. Coś w niego włożono, że wyprowadził swoich braci na wolność. Coś włożono w niego, gdy był jeszcze mały, malutki. Jest powiedziane, że gdy Mojżesz dorósł, udał się do swoich braci i patrzył, jak oni ciężko pracują. I zobaczył też Egipcjanina, jak bił jednego z jego hebrajskich braci i zrobił coś przy użyciu swoich naturalnych sił i zdolności. Jest powiedziane, że obejrzał się tu i tam, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Na podstawie tego można zobaczyć, jak Mojżesz był silny. Był silny fizycznie, mógł zabić kogoś i zagrzebać w piasku. Zrobił to własnymi siłami i zdolnościami, nie według Bożej woli. A gdy wyszedł następnego dnia, oto dwaj mężowie hebrajscy wadzili się i powiedział do krzywdziciela, czemu bijesz swego bliźniego? Tamten odpowiedział, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Wieść się zatem rozeszła, że zabił on Egipcjanina. I zląkł się Mojżesz i rzekł, wyjawiła się ta sprawa. O tej sprawie usłyszał też Faraon i zamierzał uśmierzyć Mojżesza, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem i mieszkał w ziemi Midianitów i bywało, że siadał przy studni, a zatem Mojżesz uczynił coś samodzielnie, nie według Bożej woli. Punkt C. Naturalne siły i zdolności szukają swej własnej chwały i zaspokajają własne pragnienia. Gdy korzystamy z naturalnych sił i zdolności, szukamy własnej chwały i zaspokajamy własne pragnienia. Punkt D. Naturalne siły i zdolności stają się użyteczne w zmartwychwstaniu, w naszej służbie Panu. Pan nie usuwa naszych naturalnych sił i zdolności. On je krzyżuje, wnosi w zmartwychwstanie, a wówczas stają się one Jego siłami i zdolnościami, stają się użyteczne dla Pana w zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu. To było coś potężnego. Punkt E. Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich. Był on potężny w słowie i czynie. O tym mówi Pan przez Szczepana w Dziejach Apostolskich 7:22. Bracia i siostry, gdy wiele lat temu pierwszy raz pojechaliśmy do Izraela, jeszcze zanim pojawiły się tam kościoły, poszliśmy do egipskiego muzeum. Tam można było zobaczyć, jak potężna była cywilizacja Egiptu. Mojżesza wykształcono we wszelkiej mądrości tej najpotężniejszej cywilizacji. Był on potężny w słowie i czynie. Bez wątpienia znał się świetnie na egipskiej architekturze, matematyce. Nawet dzisiaj nie wiadomo, jak udało się wybudować piramidy, czyż nie? Mojżesz był silny i potężny we wszelkiej mądrości Egiptu. Gdy jego zdolności wniesione zostały w zmartwychwstanie, zaprowadzono go na górę. Tam zrozumiał, jak miał wyglądać przybytek, jego sprzęty i szaty kapłańskie z najdrobniejszymi szczegółami. Musimy zdać sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie widziano planu przybytku. Nigdy wcześniej nie powstała taka budowla na ziemi. Nie było świecznika. Czy Mojżesz zrozumiałby świecznik, gdyby nie miał zdolności, które zostały ukrzyżowane i zmartwychwstałe? 50 kilogramów złota ukutego na kształt świecznika, mającego kielichy, kwiaty migdałów i pąki, i wydającego światło. Gdyby mnie zabrano na ową górę, nie wiedziałbym, o czym Pan do mnie mówi, gdyż nie mam takich zdolności jak Mojżesz. Musiałbym szukać pomocy u braci. Ponieważ Mojżesz był potężny, nabył wszelką wiedzę Egiptu. Wiedza ta i zdolności, siła i zdolności stały się użyteczne w zmartwychwstaniu w Jego służbie Panu. Podkreślę jedno, wszelkie nasze zdolności muszą zostać ukrzyżowane i wskrzeszone, by stały się użyteczne dla Pana w zmartwychwstaniu na Jego budowlę. Punkt F. Mojżesz uczynił coś dla Bożego ludu według własnej woli. Czytałem to. Uczynił coś dla Bożego ludu według własnej woli. Punkt G. Bóg pomijał Mojżesza przez 40 lat. Wyobrażacie to sobie? Bóg pomijał go przez 40 lat. Jest powiedziane, że Mojżesz uciekł. Uciekł przed Faraonem, stał się przychodniem w ziemi Midianitów. Tam zrodził dwóch synów. Gdy wypełniło się 40 lat, anioł mu się ukazał na pustyni, na Górze Bożej, w płomieniu ognistym z krzewu. Zbytnio wyprzedzam. Chcemy jednakże wszyscy zobaczyć ten krzew ciernisty, w którym palił się ogień. Wszyscy chcemy zobaczyć tę wizję. Naprawdę modlę się, by dzisiaj Pan pokazał nam tę wizję. Przedstawiona ona jest w dalszej części konspektu, ale modlę się, by Pan otworzył nam oczy. Punkt pierwszy. Mojżesz, człowiek, który otrzymał wykształcenie w Pałacu Królewskim, teraz został zmuszony do tego, by prowadzić życie pasterza na pustyni. Mijały lata, a on utracił wszystko. Pewność siebie, przyszłość, zainteresowanie, cel. Gdy Bóg powołał Mojżesza z płonącego krzewu, w rzeczywistości to był Bóg, który jedyny Bóg. On był tym ogniem w krzewie. Gdy powołał Mojżesza, ten odparł: kto ja jestem, bym poszedł do Faraona i wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu? Na podstawie tego widzimy, że utracił pewność siebie. Wcześniej był potężny w słowie i czynie, biegły we wszelkiej mądrości Egiptu, lecz całkowicie utracił pewność siebie. Punkt drugi. Każdy, kogo Pan powołał, musi przejść przez okres, w którym straci pewność siebie. Uświadomi sobie swą niemożność i uzna, że nadaje się tylko do tego, by umrzeć. Mojżesz miał 80 lat, gdy Pan go powołał. W Psalmie 90:10 czytamy: liczba naszego wieku jest niekiedy 70 lat, a przy siłach i 80 lat. To Mojżesz napisał ten psalm. Z wersetu 10 wynika, że myślał on o sobie, iż w wieku 80 lat nadawał się tylko do tego, by umrzeć. Mogę go zrozumieć. To jak myślał: czekam na to, by umrzeć, a ty mnie teraz powołujesz? Nadawał się tylko do tego, by umrzeć. tak na to patrzył. Przywodzi mi to na myśl list do Filipian 3:3, w którym Paweł mówi, jesteśmy obrzezaniem. To my odcięliśmy upadłe ciało w rzeczywistości. To my służymy za pośrednictwem Ducha Bożego. To my chlubimy się w Chrystusie Jezusie. To my nie pokładamy ufności w ciele. Nie pokładamy w ogóle ufności w ciele. Służymy za pośrednictwem Ducha Bożego. Nie chlubimy się w sobie, ale w Chrystusie Jezusie. Punkt trzeci. Mojżesz nauczył się służyć Bogu zgodnie z Jego prowadzeniem i w Nim pokładać ufność. Podpunkt A. Z naturalnymi zdolnościami Mojżesza się uparano i stały się one zdolnościami w zmartwychwstaniu. Zdolności w zmartwychwstaniu odpowiadają Bożemu poruszaniu. Tak naprawdę Bóg wbudował się w zdolności Mojżesza. W końcu jego zdolności napełniły się Bogiem. Chcemy, by nasze zdolności napełniły się Bogiem. Tak naprawdę to chcemy, by nasze zdolności były Bożymi zdolnościami. Obieramy Jego zdolności za swoje. Obieramy Go za swoje zdolności. Chcemy, by nasze zdolności napełniły się Bogiem. Punkt drugi rzymski. Relacja na temat powołania Mojżesza przez Boga jest dłuższa od relacji na temat powołania innych ludzi w Biblii. Mojżesz był pierwszym w historii kompletnym, wykwalifikowanym i wydoskonalonym sługą Bożym. Ponieważ był pierwszym w pełni przygotowanym sługą Bożym w Biblii, stanowi model Bożego sługi, a powołanie go przez Boga jest wzorem tego, w jaki sposób Bóg powołuje swoje sługi. Zanim przeczytam punkt A, przeczytam werset 3:1 z Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł trzodę swojego teścia Jetry, kapłana midiańskiego. Miał wówczas 80 lat i poprowadził trzodę na tyły pustyni oraz doszedł do góry Boga, do Chorebu. Punkt A. Powołanie przez Boga odbyło się na tyłach pustyni. Znajdować się na tyłach to inaczej nie być zadowolonym ze swojej obecnej sytuacji i rozczarować się nią. Rozczarowani jesteśmy swoją obecną sytuacją i Bóg prowadzi nas na tyły i tam nas powołuje, prowadzi nas na tyły, jeśli uczymy, prowadzi nas na tyły wykonywanego zawodu nauczyciela. Gdy prowadzimy interesy, On prowadzi nas na tyły tej działalności i nas powołuje. Jeśli czymś się zajmujemy, prowadzi nas na tyły tego zajęcia. Może nas nawet zaprowadzić na tyły naszego małżeństwa. Sądziliśmy, że małżeństwo nas zaspokoi, lecz się rozczarowujemy. Brat Lee, pewnej siostrze, która myślała, że wychodzi za mąż, za bohatera, powiedział, że nie wie, iż poślubia Faraona. To cytat. Z posługi. W każdym razie rozczarowujemy się i nie jesteśmy zadowoleni ze swojej obecnej sytuacji. Gdy tak się dzieje, wówczas Bóg nas powołuje. Punkt B. Kiedy Mojżesz udał się na tyły pustyni, przyszedł do góry Bożej Choreb. Nieraz tyły sytuacji okazują się górą Bożą. Punkt C. W Księdze Wyjścia 3:5 Bóg rzekł do Mojżesza, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Ziemia święta w tym wersecie oznacza ziemię nietkniętą stopą ludzką. Punkt pierwszy. Wynika stąd, że Boże powołanie dokonuje się tam, gdzie nie ingeruje człowiek, ani nie sięgają ludzkie zabiegi i opinie. Jeżeli Bóg ma nas powołać, musimy znaleźć się w miejscu zarezerwowanym wyłącznie dla Niego. Punkt drugi. To, że Bóg powoływał Mojżesza ze środka krzewu, wskazuje, że Boże wezwanie dociera do nas z naszego wnętrza. Jesteśmy tym krzewem ciernistym, w którym płonie Bóg, a zatem Bóg powołuje nas z naszego wnętrza. Księdze Wyjścia 3:2-6a czytamy: wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, chwała Panu, obyśmy i my zobaczyli. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? To ważne zdanie. Dlaczego krzew się nie spala? Bracia i siostry, nie spalamy się. Nie sądzę, by ktoś z tu obecnych się wypalił, ponieważ tu jesteśmy wciąż. Nie rozumiecie, co powiedziałem, ale zrozumiecie, gdy przejdziemy dalej. Dobrze. Gdy zaś Jahwe ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A zatem ze środka krzewu zawołał do Niego Trójjedyny Bóg. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Możemy powiedzieć, że ogniem jest chwała Bożej świętości. Możemy rzec dalej, że ogniem tym jest Trójjedyny Bóg, gdyż ogniem tym jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Punkt A. Każdy, kogo Bóg powołuje, musi sobie uświadomić, iż jest odkupionym ciernistym krzewem, odkupionym grzesznikiem, podlegającym niegdyś Bożemu potępieniu. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju cierń jest znakiem Bożego przekleństwa. Jesteśmy zatem odkupionym grzesznikiem, który podlegał Bożemu przekleństwu ognia w nim płonącym. Płomień ten to Trójjedyny Bóg, Bóg Zmartwychwstania. Teraz podzielę się czymś z 33 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mowa jest tu o końcu życia Mojżesza. Ma on 120 lat i błogosławi dzieci Izraela. Mówi o Józefie w słowach: przychylność mieszkającego w krzewie. Innymi słowy, dobra wola mieszkającego w krzewie. Nie powiedział przychylność mieszkającego w przybytku, lecz przychylność mieszkającego w krzewie. Innymi słowy, po tym wszystkim, po 40 latach, pod koniec życia, wciąż pamiętał Trójjedynego Boga, który był płomieniem mówiącym do niego ze środka krzewu. W 12 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus mówił do Saduceuszy o zmartwychwstaniu, co dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną. Czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza? Mówił tak: tam, gdzie mowa o krzewie. Innymi słowy, ten fragment Biblii był dla niego tak ważny. Dla niego ten fragment dotyczył krzewu. We fragmencie o krzewie Bóg mówił, że jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Przeczytam o tym z Ewangelii Mateusza. Saduceusze przywołali przykład siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł. Zostawił swoją żonę bratu. Tak samo umarł drugi, trzeci, aż do siódmego. Zapytali: do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli za żonę. Zadane pytanie było trudne. Pan odparł. Podoba mi się odpowiedź Pana: jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Innymi słowy, powiedział im, że nie znają Biblii i mocy zmartwychwstania. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, nie tylko nie wiecie, ale nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad jego nauką. W przypisie czytamy, ponieważ Bóg jest Bogiem żywych i nazwany jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Abraham, Izaak i Jakub zmartwychwstaną. W taki sposób Pan Jezus wyjaśniał Pismo, nie tylko według litery, czynił to według życia i mocy, które w nich się zawierały. A zatem, bracia i siostry, wszyscy jesteśmy krzewami cierniowymi. Jesteśmy krzewami i płonie w nas Bóg zmartwychwstania. Jesteśmy odkupionymi grzesznikami, podlegającymi niegdyś Bożemu potępieniu. Teraz już nie podlegamy, gdyż nas odkupiono, nasze grzechy przebaczono. Musimy jednakże zdawać sobie sprawę, że bez ognia jesteśmy zaledwie krzewami cierniowymi. Jesteśmy jednak odkupionym krzewem, w którym płonie ogień i ogniem tym jest sam trójjedyny Bóg, Bóg zmartwychwstania. Czyż nie jest to wspaniałe, bracia i siostry? W nas płonie ogień. Ogniem tym jest sam trójjedyny Bóg, Bóg zmartwychwstania. Mamy mnóstwo cierni, lecz staliśmy się odkupionym krzewem ciernistym, gdyż w nas płonie Bóg zmartwychwstania. Trójjedyny Bóg. Punkt pierwszy. To, że krzew ciernisty płonął, lecz się nie spalał, oznacza, iż Bóg nie chce, by paliwem było dla Niego nasze naturalne życie. On sam wyłącznie będzie płonął jako paliwo. Gdy Mojżesz patrzył na krzew, pamiętamy, że dziwił się, bo krzew się nie spalał. Nie spalał się, ponieważ nie był dla siebie paliwem. Paliwem tym był ogień, który nigdy się nie wypala, jeśli czujemy, że się wypaliliśmy. I tak mówimy. Oznacza to, że paliwo jest niewłaściwe. Korzystamy ze złego paliwa. Sami jesteśmy tym paliwem. Pan zaś nie chce, byście to wy byli paliwem. On sam wyłącznie będzie płonął jako paliwo. To On chce być waszym paliwem, ogniem. Dlatego to w liście do Rzymian 12:11 czytamy: nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, gdy służycie Panu. Z kolei w drugim liście do Tymoteusza 1:6-7 czytamy: rozpalaj dar Boży, który jest w Tobie, przez namożenie naszych rąk. Dar Boży, który jest w Tobie, chcę, byś go rozpalił, albowiem nie dał nam Bóg ducha. Czym jest ten dar Boży, który mamy rozpalać? To duch, którego Bóg nam dał. Rozpalajmy ducha, danego nam przez Boga, ducha nie bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. W liście do Kolosan 1:29 Paweł powiedział, że trudzi się, by każdego człowieka okazać w pełni dojrzałym w Chrystusie. Powiedział coś takiego: trudzę się, walcząc z Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Nie trudzę się, walcząc swoją naturalną siłą, naturalnymi zdolnościami, wysiłkami. Trudzę się, walcząc z Jego mocą, która potężnie działa we mnie. W księdze Izajasza 4:4 mowa jest o osądzającym i płonącym duchu. Wielu z nas zna wersety 3:15-19 z Księgi Objawienia. Pan mówi tu do Laodycejczyków: znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. Słowo gorący w grece znaczy tu wrzący. Życie chrześcijańskie ma temperaturę wrzenia. Wszyscy powinniśmy wrzeć dla Pana. Pan rzekł: a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę się wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. Musimy się strzec, gdy przybieramy postawę na spotkaniu teraz, że niczego nam nie potrzeba. Nie taka powinna być nasza postawa teraz na spotkaniu. Potrzeba nam trójjedynego Boga, Boga zmartwychwstania. Dlatego Pan mówi, radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblógł, a nie objawiła się haniebna Twa nagość, i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Tymi trzema rzeczami jest w rzeczywistości trójjedyny Bóg. Radzę Ci kupić u mnie złota. To Bóg Ojciec w swojej boskiej naturze. Białe szaty to Bóg Syn, nasza osobista sprawiedliwość, którą wyrażamy, i balsam do namaszczenia oczu. To Bóg Duch, olejek namaszczenia, dzięki któremu otrzymujemy objawienie. Musimy zatem ponieść koszt i kupić trójjedynego Boga w swoim doświadczeniu. Następnie Pan mówi, ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. To słowo gorliwy to w grece wrzący. Wrzyj i nawróć się. Punkt drugi. Musimy być gorący w duchu, a nie w naturalnym życiu. Pozostawanie gorącym w naturalnym życiu jawi się obcym ogniem dla Boga i prowadzi do śmierci. Czym jest obcy ogień? To pozostawanie gorącym w naturalnym życiu. Obcy ogień to naturalny entuzjazm. Naturalny entuzjazm się wypala. Nie chcemy zatem niczego, co jest obcym ogniem. Przytaczamy tu zdarzenie z Nadabem i Abihu, synami Aarona, jak wzięli swoje kadzielnice i włożyli w nie ogień i kadzidło i przynieśli obcy ogień przed Jahwę. Od Jahwę wyszedł ogień, ich pochłonął i umarli przed nim. To poważna sprawa z tym naturalnym entuzjazmem czy wrzeniem w naturalnym życiu. Jawi się obcym ogniem dla Boga i prowadzi do duchowej śmierci. Naprawdę lubię wersety z Księgi Kapłańskiej 6:12-13, ponieważ z nieba spadł ogień na ołtarz samopalenia. Ogniem tym jest w rzeczywistości sam Bóg. Ogień ten trzeba podtrzymywać przez całe życie. Jest powiedziane, że kapłani co rano musieli kłaść drewno na ołtarzu, by podtrzymywać ogień, żeby płonął. Na drwa kładli ofiary całopalne, a na to ofiarę czyniącą pokój. Oznacza to, że co rano musimy obierać Chrystusa za ofiarę całopalenia. Musimy Mu się poświęcać w Nim, ofierze całopalenia. Musimy obierać Go za swoją ofiarę czyniącą pokój, by mieć społeczność z Panem. Gdy to czynimy, ogień Boga zmartwychwstania w nas jasno płonie. O ogniu tym w Księdze Kapłańskiej 6:12-13 jest powiedziane, że nie może zagasnąć i że nie zagaśnie. A zatem ogień Boga zmartwychwstania nie może w nas zagasnąć i nie zagaśnie. Trzeba go podtrzymywać. Punkt trzeci. To, że krzew ciernisty płonął, lecz się nie spalał, oznacza, iż Bóg chwały, święty ogień, powinien w nas płonąć, lecz nie powinno to nas wyczerpywać. Jeżeli sługa Boży jest wyczerpany, może to oznaczać, że do wykonywania tego, co robi dla Boga, używa własnej energii. Innymi słowy, możemy trudzić się, służąc Panu, wielce się trudzić, jednakże nie powinno to nas wyczerpywać. Mówię o wewnętrznej istocie, w naszych wewnętrznych częściach. Nie powinno to nas wyczerpywać. Jeżeli jesteśmy wewnątrz, wyczerpani, może to oznaczać, że do wykonywania tego, co robimy dla Boga, używamy własnej energii i nie płonie w nas To jedyny Bóg, który wskrzesza. To powinno być dla nas żółtym światłem, jeśli czujemy się wyczerpani wewnątrz. Pierwszy liście do Koryntian 15:10 Paweł powiedział, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Trudził się zatem dzięki Bożej łasce, która była z nim. Punkt czwarty. Pamięć o tej wizji na pewno działała w Mojżeszu, nieustannie przypominając mu, by nie korzystał ze swoich naturalnych sił ani zdolności. Punkt piąty. Dzięki znakowi płonącego krzewu ciernistego. Innymi słowy, niezależnie od tego, jak silne były zdolności naturalne Mojżesza i jego wysiłki, był on zaledwie krzewem ciernistym. W owym czasie nie był odkupionym krzewem. Dopóki ogień trójjedynego Boga nie wszedł w niego, dopóty nie stał się odkupionym krzewem, w którym płonął trójjedyny Bóg zmartwychwstania. I tak pamięć o tej wizji na pewno w nim działała, nieustannie przypominając mu, by nie korzystał ze swoich naturalnych sił ani zdolności. Punkt piąty. Dzięki znakowi płonącego krzewu ciernistego Bóg poruszył Mojżesza myślą, że jest on naczyniem, kanałem, za pośrednictwem którego Bóg może się przejawiać. W drugim liście do Koryntian 4:7 Paweł rzekł, przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Z Boga, a nie z nas. Skarb ten zatem to ogień, który w nas płonie. Ogień trójjedynego Boga, który wskrzesza. W liście do Filipian 1:20 Paweł mówi, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele. Następnie w wersecie 21, albowiem życiem jest dla mnie Chrystus. Święci, módlmy się, by Pan zbawił nas od niepowodzenia, od nieżycia Chrystusem i od porażki, jaką jest nieczynienie wielkim Chrystusa. Módlmy się, by zbawił On nas w takim stopniu zbawił od niepowodzenia, czyli nieżycia Chrystusa i od porażki, jaką jest nieczynienie Go wielkim. Znamy werset 1:22 i 25 z listu do Filipian. Paweł jawi się tu kanałem zaopatrzenia dla świętych, by posuwali się oni naprzód i mieli radość wiary. Oznacza to, że w Pawle płonął Bóg zmartwychwstania i wypływał z niego Bóg zmartwychwstania, żeby święci rozwijali się i mieli radość wiary, czyli radowali się Chrystusem. Tacy i my musimy być. Punkt szósty. Przez lata uczmy się jednego. Pracować dla Boga, nie wykorzystując do tego swego naturalnego życia, tylko pozwalając, by płonął w nas Bóg. Punkt siódmy. Relacja na temat ciernistego krzewu ma być nieustanną pamiątką i świadectwem dla tych, których Bóg powołuje. O tym powiedzieliśmy. O fragmencie na temat krzewu i o przychylności mieszkającego w krzewie. Punkt ósmy. Niech ta relacja o płonącym krzewie wywrze na nas głębokie wrażenie, byśmy nigdy jej nie zapomnieli. Wizja ta musi odcisnąć się na naszej istocie. Ach, bracia i siostry, módlmy się tymi treściami, aż odpieczętuje się na nas ta wizja i nigdy jej nie zapomnimy i wywrze ona na nas głębokie wrażenie. Punkt B. Kościół jest zbiorowym krzewem ciernistym, w którym płonie Bóg zmartwychwstania. Jutro całego poselstwa wysłuchamy na ten temat. Brat Minoru podzieli się poselstwem na temat zbiorowego krzewu ciernistego. Kościół to zbiorowy krzew ciernisty, w którym płonie Bóg zmartwychwstania. W Księdze Rodzaju 2:22 przedstawiony jest nam typ Adama i Ewy. Adam przedstawia w formie typu Chrystusa, Ewa zaś Kościół. Ewę zbudowano z adamowego pierwiastka. W Ewie był tylko ten pierwiastek. Jest powiedziane, że Bóg wyjął z boku Adama żebro i z niego zbudował kobietę. Ewa zatem była Adamem, była jedynie Adamem, zbudowana jedynie z adamowego pierwiastka. I Kościół jest zbudowany jedynie z pierwiastka Chrystusa, jest Chrystusowy. W liście do Efezjan 2:6 czytamy, że Bóg wzbudził nas razem z Chrystusem i posadził wraz z Nim na wyżynach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Kościół zatem jest zmartwychwstańczy i niebiański, jest Chrystusowy, zmartwychwstańczy i niebiański. Punkt pierwszy. Ostatecznym celem Boga jest uzyskać mieszkanie, zbudować je sobie. Poprzednio to zobaczyliśmy. Punkt drugi. Kościół to trójjedyny Bóg, który płonie w odkupionym człowieczeństwie. Na tym polega boska ekonomia. Punkt czwarty rzymski. Osoba powołana przez Boga musi mieć objawienie tego, kim jest Bóg. Punkt A. Ten, który powołał Mojżesza, był po pierwsze aniołem Jahwe. Anioł Jahwe ukazał się mu w płomieniu ognia w środku krzewu ziarnistego. Punkt pierwszy. Tytuł Anioł Jahwe odnosi się głównie do Chrystusa, Syna Bożego, posłanego po to, by zbawić Boży lud od cierpienia. Widzimy to w Księdze Sędziów. W Ewangelii Jana 8:42 Pan mówi: od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Pan Jezus zatem był posłany przez Boga. Kto zatem wie, jak zatrudnić pracowników, jak nadzorować ich, już wykonał swoją pracę. Ponieważ Pan Jezus jest aniołem przymierza, to On wołał do Mojżesza z krzewu. To był w rzeczywistości Chrystus, trójjedyny Bóg, rzeczywistość trójjedynego Boga. Później zobaczymy, że Chrystus to jestem, powiedział On, zanim Abraham stał się, ja jestem. Jestem, wołał do Niego z krzewu. Kto Nim jest? Jestem to Chrystus, rzeczywistość wskrzeszającego trójjedynego Boga. To anioł Jahwe, posłany przez Boga. Boży posłany posłał zatem posłanego. Rozumiecie? Boży posłany, Mojżesz jest posłanym. Pan posłany posłał posłanego. Posłał posłanego. To dlatego mówię, że kto wie, jak zatrudnić pracowników i ich nadzorować, już wykonał swoją pracę. Ponieważ Pan Jezus był posłanym, wiedział, jak posłużyć się Mojżeszem i jak nadzorować go, gdyż posłał go Bóg Ojciec. W szóstym rozdziale Księgi Sędziów anioł Jahwe ukazuje się Gedeonowi. W trzynastym rozdziale tej księgi zaś Samsonowi, by ten wyzwolił Boży lud z cierpienia. Punkt drugi, w świetle Księgi Wyjścia 3, 2 i 6, anioł Jahwe posłany był samym Jahwe, posyłającym. Jahwe zaś jest trójjedynym Bogiem. Jeśli przeczytamy wersety 2, 6 do 11 z Księgi Zachariasza, zobaczymy tam Jahwe zastępów, który posyła Jahwe zastępów. Jest on posłanym i posyłającym. Jest zarówno posłanym, jak i posyłającym. Punkt trzeci, żeby powołać i posłać Mojżesza, Bóg posyłający ukazał mu się jako posłany. Punkt B, imię tego, który powołał Mojżesza, brzmiało: jestem. Czytamy, Bóg rzekł do Mojżesza, przemawiał z ognia, ze środka krzewu. Rzekł, jestem, który jestem. Tak powiesz dzieciom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Bóg rzekł również do Mojżesza, tak powiesz dzieciom Izraela, Jahwe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To moje imię na wieki. Oto pamiątka o mnie z pokolenia w pokolenie. Punkt pierwszy. Imię jestem wskazuje, że Bóg, Chrystus, jest rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne. On zatem jest jestem, rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne we wszechświecie. Rzekł, zanim Abraham stał się, jestem. Wiemy z posługi, że to przypomina otrzymanie niewypełnionego czeku. Ja widnieję na nim, trzeba go jedynie wypełnić. W Ewangelii Jana 6:25 przeczytamy: jestem chlebem życia. W wersecie 8:12 jestem światłością świata. W wersecie 15:1 jestem prawdziwym krzewem winnym. Czegokolwiek potrzebujemy, On jest. W liście do Kolosan 2:16-17 czytamy, że to, o czym Paweł mówi, jest cieniem rzeczy przyszłych. Ciało zaś należy do Chrystusa, czyli że Chrystus jest tego rzeczywistością. Czego? Jedzenia i picia. Codziennie musimy jeść i pić Chrystusa. Jest on rzeczywistością szabatu. Naszym prawdziwym szabatem, cotygodniowym odpoczynkiem, jest nowym księżycem, którym co miesiąc możemy się radować jako światłem. Jest rokrocznie ucztą, podczas której obficie możemy się radować Chrystusem, naszą coroczną ucztą. Punkt drugi, musimy wiedzieć, że Bóg, który powołuje, jest, a nas nie ma. Jest powiedziane, że bez wiary nie możemy się Mu podobać, gdyż kto przybliża się do Boga, musi wierzyć, że On jest. To, że On jest, znaczy, iż nas nie ma. Nas nie ma. On jest wyjątkowy. Tylko On jest we wszystkim. Nas nie ma we wszystkim. Przechodzimy do punktu C. Ten, który powołał Mojżesza, był Bogiem jego ojca. Bogiem jego ojca. W Księdze Wyjścia 3:6 czytamy: jestem Bogiem waszego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Punkt pierwszy, tytuł Bóg twojego ojca wskazuje na historię z Bogiem. Punkt drugi, w oczach Boga Pan, który was powołuje, jest Bogiem waszego duchowego ojca. W 1 liście do Koryntian 4:15 Paweł powiedział Koryntianom, że możemy mieć dziesiątki tysięcy przywodników w Chrystusie, lecz nie mamy wielu ojców. To w Chrystusie On nas zrodził przez Ewangelię, był ich duchowym ojcem. W wersecie 4:17 powiedział, że wysłał Tymoteusza, który był jego umiłowanym i wiernym dzieckiem w Panu. Był duchowym ojcem Tymoteusza. Powiedział, że przypomnij nie o jego naukach, lecz drogach, które są w Chrystusie, tak jak nauczał wszędzie, w każdym kościele. I tak, Tymoteusz przypominał świętym nie o prawdach, lecz drogach Pawła, drogach w Chrystusie. Paweł działał zgodnie z tą zasadą. Wciąż pamiętam, jak brat Lee podczas rozmowy z kimś, kto udał się gdzieś i działał niewłaściwie, rzekł: powiedziałem, żebyś tam pojechał, ale nie powiedziałem, żebyś działał w taki sposób. Innymi słowy, ktoś udał się w pewne miejsce i w niewłaściwym świetle przedstawiał brata Lee, ponieważ on tak nie postępował, nie w taki sposób. Gdy my, współpracownicy, podróżujemy, nie przypominamy o naukach posługi. Chcemy przypomnieć o drogach brata Lee, drogach w Chrystusie Jezusie. O to nam chodzi. Nie jedynie o drogach Pawła, lecz o drogach naszego brata. W liście do Filipian 2:19-22 Paweł powiedział, że wkrótce pośle Tymoteusza, że nie ma nikogo jemu równego w duszy, który by tak prawdziwie się o nich troszczył, gdyż wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. To, co Chrystusa Jezusa, to Kościół ze wszystkimi świętymi. Podoba mi się, co Paweł powiedział o Tymoteuszu, że jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz z nim służył dla Ewangelii. Powtórzę, powołuje nas Bóg naszego duchowego ojca. Punkt D. Ten, który powołał Mojżesza, był Bogiem zmartwychwstania. Punkt pierwszy. Musimy znać Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, trójjedynego Boga, który wzbudza zmartwych. Bóg Abrahama symbolizuje Boga Ojca. który powołuje człowieka, usprawiedliwia go i wyposaża do życia przez wiarę oraz do życia w społeczności z Nim. To Bóg Abrahama. Podpunkt B. Bóg Izaaka symbolizuje Boga Syna, który błogosławi człowieka dziedzictwem wszystkich swoich bogactw, życiem radowania się jego obfitością i życiem w pokoju. Podpunkt C. Bóg Jakuba symbolizuje Boga Ducha, działającego we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują, przeobrażającego człowieka i czyniącego go dojrzałym w boskim życiu, żeby człowiek mógł błogosławić wszystkich, władać całą ziemią i zaspokoić wszystkich Bogiem Synem, zasobem życia. Punkt drugi. Osoba powołana przez Boga musi być w zmartwychwstaniu i czynić wszystko w zmartwychwstaniu w celu zbudowania Kościoła, który istnieje całkowicie w zmartwychwstaniu. W liście do Efezjan 1:19-23 widzimy, że Chrystus jest naszą wskrzeszającą mocą, posyłającą, poddającą sobie i porządkującą. Ta poczwórna moc jest przekazywana Kościołowi. Ponieważ znajdujemy się na pozycji Kościoła, możemy radować się Chrystusem, który jest naszą mocą wskrzeszającą, wynoszącą na niebiosa, poddającą sobie i porządkującą. W liście do Rzymian 8:11 czytamy, że Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, w nas mieszka. Jeśli On w nas mieszka, to Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, da również życie waszym śmiertelnym ciałom przez swego Ducha, który w was mieszka. I nie tylko udziela On życia naszym śmiertelnym ciałom w trakcie przemienienia, udziela również na spotkaniach. Czasem jednak możemy dowlec swoje kości jedynie na krzesło, tak jak kości Józefa zabrano do pięknej ziemi. Zabieramy tam swoje kości, siedzimy na spotkaniu, podczas którego przesyca nas Zoe. Życie udziela się naszym śmiertelnym ciałom. Przychodzimy tacy, a wychodzimy tacy. To zdumiewające. On udziela życia naszym śmiertelnym ciałom. Dobrze. Kolejny piąty punkt rzymski. O tym będzie całe jutrzejsze poselstwo. Wygłosi je Andrew. Módlmy się za Andrew i Minoru. Oni jutro wygłoszą poselstwa. Punkt piąty rzymski. Osoba powołana przez Boga musi znać cel Bożego powołania. W Księdze Wyjścia 3:8 mowa jest o celu Bożego powołania. Pan mówi, że stąpił, by wyzwolić ich z rąk Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi i prowadzić do pięknej i rozległej ziemi, ziemi opływającej w mleko i miód. Punkt A. Od strony negatywnej, celem Bożego powołania jest wybawić Boży wybrany lud z tyranii szatana i świata, symbolem których są odpowiednio Faraon i Egipt. Punkt B. Od strony pozytywnej, celem Bożego powołania jest wprowadzić Boży wybrany lud we wszechzawierającego Chrystusa, urzeczywistnionego jako wszechzawierający duch w naszym duchu, przedstawionego w formie typu przez ziemię Kanaan, opływającą w mleko i miód. W liście do Kolosan zatem 2:6 mowa jest o tym, że tak jak przyjęliśmy Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźmy. Chodźmy w Nim, naszej pięknej ziemi. Chodźmy w Nim, który jest duchem, wszechzawierającym duchem, rzeczywistością pięknej ziemi. I wreszcie szósty punkt rzymski. Osoba powołana przez Boga musi wiedzieć, jak uporać się z szatanem, upadłym ciałem i światem. Módlmy się, Panie, szkol mnie, jak mam uporać się z szatanem, upadłym ciałem i światem. Pokazane to jest w listach pierwszym liście Jana 3:8 do Galacjan 5:17 i pierwszym liście Jana 2:15. W pierwszym liście Jana 3:8 Syn Boży stoi w przeciwieństwie do szatana, diabła. W liście do Galacjan 5:6 duch w przeciwieństwie do upadłego ciała. W pierwszym liście Jana 2:15 zaś ojciec w przeciwieństwie do świata. A zatem potrzebujemy całego trójjedynego Boga. Musimy doświadczać całego trójjedynego Boga, by uporać się z szatanem, upadłym ciałem i światem. W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza mowa jest o Bogu Synu, który wyrusza na poszukiwanie zaginionej owcy, Bogu Duchu, którego symbolizuje kobieta szukająca zagubionej monety, i Bogu Ojcu, który czeka na utraconego syna, syna marnotrawnego. Szatan zatem, upadłe ciało i świat trzymają grzeszników z dala od Syna, Ducha i Ojca. Powstrzymują ich przed przyjęciem pełnego Bożego zbawienia. A zatem musimy się uczyć, jak uporać się z szatanem, upadłym ciałem i światem. Jak to czynimy? Punkt A. Wszystko, na czym polegamy z wyjątkiem Boga, jest kryjówką dla węża. Co Bóg wówczas uczynił dla Mojżesza? Mojżesz miał kij, na którym się opierał. Na nim się opierał, polegał. Bóg mu zatem powiedział, chcę, byś rzucił ten kij na ziemię. I Mojżesz rzucił kij na ziemię i zamienił się on w węża. Wyobrażacie to sobie tylko? Rzucacie kij na ziemię. To trzy znaki cechujące powołanego. Pan powiedział Mojżeszowi, by te trzy znaki uczynił przed Faraonem, a Faraon uwierzy, że Bóg posłał Mojżesza. Dzieci Izraela uwierzą, że go wysłał. Rzucił więc Mojżesz kij na ziemię i kij stał się wężem. Mojżesz odskoczył. Jahwe rzekł do niego, by wyciągnął rękę i złapał go za ogon. Nie za głowę, bo ukąsi, tylko za ogon. Wyciągnął więc rękę i złapał go. I stał się on laską w jego ręku. Zamienił się w laskę w jego ręku. Co to znaczy? Po pierwsze, szatan zawłaszczył sobie całą ludzkość. Chowa się w każdej osobie, sprawie i rzeczy. Chowa się za każdą osobą, sprawą i rzeczą. Może ukryć się za czyjąś żoną lub mężem, za czyimiś rodzicami lub dziećmi. Może ukryć się za czyimiś zdolnościami, wykształceniem, majątkiem, kontem bankowym. Nie oznacza to, że mamy się pozbyć tego konta. Nie oznacza to, że mamy porzucić swoje wykształcenie. Nie oznacza to, że mamy porzucić swoją żonę, męża. Nie o to chodzi. Uczmy się łapać żonę za ogon. Co to znaczy? Co to znaczy? Co ludzie w świecie robią i co mają, służy im samym. To, co robią, im służy. Co mają, im służy. Wykształcenie zdobywają dla siebie. Mają konto bankowe dla siebie. Wasi rodzice są dla was, wasze dzieci służą wam samym. Nasze dzieci nie służą nam samym. Co czynimy i co mamy, służy Chrystusowi i Kościołowi. Nasi rodzice są dla Chrystusa i Kościoła. Nasze dzieci są dla Chrystusa i Kościoła. Żona jest dla Chrystusa i Kościoła. Wszystko, co czynimy i mamy, służy Chrystusowi i Bożej budowli, Kościołowi. A zatem musimy złapać węża za ogon. Oznacza to, że łapiemy rzeczy w inny sposób, niż robi to świat. Robimy to inaczej niż świat. Gdy tak robimy, dana rzecz staje się laską w ręku, laską władzy, którą się posługujemy do pokonania Bożego wroga. Jak obchodzimy się ze swoim wykształceniem, z naszymi zdolnościami, z małżonkiem, małżonką, ze zdobytym wykształceniem, z majątkiem, z kontem bankowym. Radzimy sobie z tym dzięki łasce. Nie wykorzystujemy tego w taki sposób, jak świat to robi. Łapiemy węża za ogon, czyli inaczej niż robi to świat. Czyż nie jest to wspaniałe? Oznacza to, że wszystko, co mamy, służy Panu. Nic, co robimy i co mamy, nie służy nam samym. Wszystko, co mamy, służy Panu i Jego celowi, czyli budowli. To po to zyskujemy wykształcenie. Zdobywamy je ze względu na Pana i Jego budowlę. Nie dla siebie. Gdy byłem młody, podejmowaliśmy naukę w szkole. Dalej się uczyliśmy, by zdobywać wyższe wykształcenie dla Pana i Jego odzyskiwania. Nie służyło to nam samym. Łapaliśmy węża za ogon. Używaliśmy tego inaczej, niż robi to świat. Jeśli chcemy, by Pan nas służył, to jest jeszcze drugi znak. Pan powiedział Mojżeszowi, by włożył rękę za pazuchę i następnie ją wyjął. Gdy Mojżesz tak uczynił, zapewne myślał, że wyciągnie jakiś diament albo coś podobnego. Co się teraz stanie? Włożył rękę za pazuchę, a gdy ją wyjął, ręka pokryła się trądem. Co z tego wynika? Że nasze upadłe ciało, punkt B, nasze upadłe ciało jest konstytucją trądu, grzechu, zgnilizny i zepsucia. Pan nie może nas użyć, jeśli nie zdamy sobie sprawy, że nasze ciało jest konstytucją grzechu, zgnilizny i zepsucia. A upadłe ciało nigdy się nie poprawi. Dusza się przeobraża, lecz ciało nie staje się lepsze. Będzie lepsze, gdy się przemieni. Nasze śmiertelne ciała pochłania życie. Świetle drugiego listu do Koryntian 5:4. To wówczas zrobi się lepsze, a tak pozostaje konstytucją grzechu, zgnilizny i zepsucia. Pan nas nie będzie mógł użyć, jeśli nie zdamy sobie z tego sprawy. To dlatego w liście do Rzymian 7:18 Paweł powiedział: wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka nic dobrego. W wersecie 7:24 mówił o ciele tej śmierci. W księdze Izajasza 6:5 Izajasz stał się użyteczny, gdy ujrzał swoją nieczystość. No najpierw, gdy ujrzał Pana. Następnie zobaczył swoją zgniliznę i zepsucie w ciele. Zobaczył Pana, Jahwe, Króla Zastępów, a następnie, w świetle Księgi Izajasza 6:5, rzekł: biada mi, jestem zgubiony. Innymi słowy, ujrzałem Króla, jestem zgubiony. Jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały Króla, Jahwe Zastępów. Co Jahwe Zastępów zrobił, gdy Izajasz zobaczył, że jego wargi były nieczyste? Serafin wziął węgiel z ołtarza, co oznacza skuteczność krzyża, i dotknął nim ust Izajasza. Czytamy dalej: teraz twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. Potem głos rzekł, głos należący do Pana: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Izajasz odpowiedział: oto ja, poślij mnie. Stajemy się posłanymi, ponieważ uświadamiamy sobie, że nasze ciało jest konstytucją trądu. Stajemy się posłanymi, ponieważ uświadamiamy sobie, że nasze ciało jest konstytucją trądu, konstytucją grzechu, zgnilizny i zepsucia. Wtedy Pan może nas posłać. Punkt C. Świat wraz z jego zaopatrzeniem, rozkoszą i rozrywką jest pełen krwi śmierci. Pan rzekł: a gdyby nawet nie uwierzyli tym dwóm znakom i nie zważali na mowę Twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi. To była woda z Nilu, który zaopatrywał Egipt, świat. Woda ta zatem symbolizowała świat wraz z jego zaopatrzeniem, rozkoszą i rozrywką. A świat wraz z jego zaopatrzeniem, rozkoszą i rozrywką jest pełen krwi śmierci. Gdy ludzie zatem oddają się rozkoszom i rozrywkom, gdy żyją w świecie i korzystają z jego zaopatrzenia, piją śmierć. Tego doświadczaliśmy, zanim zostaliśmy zbawieni. Wielu z nas tego doświadczało, zanim zostaliśmy zbawieni. Byliśmy z dala od Pana i Pańskiego odzyskiwania. Musimy zdać sobie sprawę, że świat wraz z Jego zaopatrzeniem, rozkoszą i rozrywką jest pełen krwi śmierci. W pierwszym liście Jana 5,19 czytamy: wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Zwrot świat leży oznacza, że tkwi biernie w sferze wpływu złego, że zły go zagarnął, że nim manipuluje. Nie chcemy zatem być w świecie. I na koniec punkt 7 rzymski. Osoba powołana przez Boga potrzebuje doświadczeń uzupełniania i przycinania. Punkt A. Zgodnie z zasadą ciała, osoba powołana potrzebuje kogoś, kto będzie dla niej uzupełnieniem. Służy to jej ograniczeniu, ochronie i zabezpieczeniu. Czy was to nie cieszy? Mówię to przez wiarę. Czy nie cieszy was to, że ktoś jest dla was uzupełnieniem? Służy to ograniczeniu, ochronie i zabezpieczeniu. Ktoś, kto jest dla ciebie uzupełnieniem, często nie jest jak ty. Ty jesteś szybki, ktoś inny wolniejszy. Albo odwrotnie, ty jesteś powolny, a ten inny ktoś szybki. Służy to twojemu ograniczeniu, ochronie i zabezpieczeniu. Mojżesz i Aaron byli dla siebie uzupełnieniem. W Księdze Wyjścia 4:14-16. W wersecie 4:10 tej księgi Mojżesz rzekł do Pana: Panie, nie jestem wymowny, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. A 40 lat wcześniej był potężny w słowie i czynie. Utracił jednak pewność siebie. Rzekł: nie jestem wymowny, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Pan na to: czyż nie masz brata twego Aarona? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie. Gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu. On będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. W Ewangelii Łukasza 10:1 Pan posłał 72. W Księdze Powtórzonego Prawa 32:30 czytamy: może jeden odpędzać tysiące, a dwóch odpierać 10 000. Oznacza to, że gdy jest dwóch, ich moc jest pięciokrotnie większa niż normalnie. Jeśli jest dwóch, powinni oni móc odpędzić 2000 w walce. Jeśli jest dwóch, jest powiedziane, że dwóch odpiera 10 000. To pięciokrotnie więcej mocy, niż sobie myślimy. Księga Koheleta 4:9-12. Lepiej jest dwóm niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Chwała Panu, możemy mieć towarzysza. Jeśli upadniemy, on nas podniesie. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast jakże się zagrzeje. A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie, a powróz potrójny niełatwo się zerwie. Punkt B. Mowa tu o obrzezaniu. Mojżesz wracał do Egiptu z żoną Seforą. Bez posługi trudno byłoby ten fragment słowa zrozumieć. Czytamy: w czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Najpierw go powołał, a potem chciał zabić. Zastanawiamy się, o co tutaj chodzi. Czytamy dalej: Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego, czyli innymi słowy obrzezała, i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Ona rzekła, że jest dla niej oblubieńcem krwi z powodu obrzezania. Co to znaczy? Co to symbolizuje? Czego jest figurą? Jeśli nie ma obrzezania w danej sytuacji, nasze naturalne ciało nie zostało odcięte, nasze upadłe ciało nie zostało odcięte, to jeśli chodzi o Bożą posługę, jesteśmy zgubieni. Nigdy nie powinno zabraknąć obrzezania w danej sytuacji. W przeciwnym razie oznacza to, że jesteśmy zgubieni w Bożej posłudze. Punkt B. Osoba powołana musi chcieć sama doświadczać obrzezania swojego naturalnego życia, by stać się kimś użytecznym w ręku Pana w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu i przygotować się do wypełnienia Bożego posłania. Musimy zatem doświadczać obrzezania swojego naturalnego życia, by stać się kimś użytecznym w ręku Pana w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu i przygotować się do wypełnienia Bożego posłannictwa. Sefora nazwała Mojżesza oblubieńcem krwi. Oznacza to, że rozumiała, iż Mojżesz podlegał karze śmierci. On miał umierać dla siebie, dla swego naturalnego życia, żyć przez inne życie, przez płonącego w nim trójjedynego Boga zmartwychwstania. Tak miał żyć od teraz. Miał nie żyć przez swoje naturalne życie, miał nie korzystać ze swoich naturalnych zdolności, nie żyć dzięki swym naturalnym siłom, ani naturalnym wysiłkom. To wszystko zostało odcięte. Podlegał karze śmierci, umierał dla tych rzeczy. Podobnie mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15:31. Każdego dnia umieram. Oznacza to, że Paweł umarł dla ciała. Codziennie umierał dla naturalnego życia. Znam brata, który w ramce na ścianie powiesił słowa: umieraj tylko jednego dnia naraz. Umieraj tylko jednego dnia naraz. Radujmy się Panem tylko jednego dnia naraz i umierajmy dla własnego ja oraz naturalnego życia jednego dnia naraz. Dobrze, przeczytajmy razem punkt C, to brzemię tego poselstwa. Nie każdy aspekt Bożego powołania stanie się dzisiaj naszym doświadczeniem w Pańskim odzyskiwaniu. Modlimy się, by Pan to uczynił, by każdy aspekt Bożego powołania stał się dzisiaj naszym doświadczeniem w Pańskim odzyskiwaniu. Dobrze, pomódlmy się z osobą obok przez mniej więcej minutę. Potem brat Bob powie, co dalej.